Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, z woli Bożej i w imię Boże dane nam jest rozpocząć tegoroczne misje parafialne. Będziemy je głosić wspólnie z moim bratem Antonim, czym bardzo się cieszę. Dzisiaj przed południem dane nam było doświadczyć bardzo pięknego, można by rzec, wzruszającego spotkania z wielką rzeszą osób starszych, chorych i samotnych. Ileż to razy z naszych kapłańskich ust wybrzmiały słowa: przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię łaskawie podźwignie, Tobie błogosławi. Ale też, moi drodzy, myślę, że kto zawitał tego ranka do świątyni, mógł sobie uświadomić prawdę o tym, jak wielu ludzi cierpi, nie tylko na ciele, ale też i na duszy. Ale też ci przed południem, wasi siostry i bracia, obiecali nam dar szczególnej modlitwy, by wypraszać godziwe owoce tegorocznych misji parafialnych. A misje to nie jakieś żarty, to konkretna nauka, do której chciałbym was w ten pierwszy wieczór serdecznie zaprosić, ale też wołać o to, abyście zbyt szybko z tej drogi nie zrezygnowali, nie tylko chodząc na misje, uczestnicząc w nich, ale przede wszystkim doświadczając obecności Boga w waszym codziennym życiu. Aby jakoś nas zmobilizować do tego daru słuchania, który we współczesnym świecie wcale łatwym nie jest, bardzo bym was teraz prosił o to, aby popatrzeć na sąsiada po prawej, po lewej stronie, odwrócić się, podać dłoń i powiedzieć głośno sąsiadowi: dobrze, że jesteś. To słabo, moi drodzy. Teraz musimy wzmocnić te nasze uczucia. Jeszcze raz patrzymy na sąsiada. Dwa razy większy uśmiech. Jeszcze mocniejszy uścisk dłoni. I głośno mówimy: co by to było, gdyby cię nie było? Moi drodzy, powiem tak. Żaden ze mnie misjonarz, bo ani się takim nie czuję. Co to 17 lat kapłaństwa, prawda? Natomiast myślę, że ten czas, który wypełni misyjne dni, to będzie świadectwo. Świadectwo spotkania z Bogiem, z drugim człowiekiem i oddychania Kościołem. I chociaż przed momentem ksiądz diakon odczytał piękną Ewangelię o spotkaniu Jezusa ze swoimi uczniami, chciałbym myślą i sercem powrócić do innego biblijnego tekstu, tego, który towarzyszył nam dzisiejszego ranka. A mianowicie odczytywaliśmy Ewangelię o miłosiernym Samarytaninie. Chcieliśmy uświadomić sobie prawdę o tym, że droga z Jerozolimy do Jerycha nieustannie trwa. Tą drogą przechodzi ludzkość wszystkich czasów i wszystkich pokoleń. I na tej drodze z Jerozolimy do Jerycha dzisiaj, jutro i pojutrze spotkamy ludzi, o których moglibyśmy powiedzieć, że zostali przez życie czy przez innych ludzi dotkliwie pobici. Tam, gdzie są pobici, tam zawsze znajdziemy tych, którzy zadają ból i krzywdę. Dzisiaj będzie kilka słów także i o nich. Na tej drodze życia naszego, która jest podobna do drogi z Jerozolimy do Jerycha, na pewno spotkamy tych, którzy obojętnie ominą, nie zwrócą uwagi. Myślę, że wy też doświadczacie, siostry i bracia, tego, jak obojętność w tym naszym codziennym życiu nierzadko potrafi bardzo, a to bardzo zaboleć. I pocieszające jest to, że na drodze naszego życia zawsze też spotkamy miłosiernych Samarytan, którzy się wzruszą, opatrzą nasze rany, a może nawet i zainwestują w nasze leczenie i nie zostawią nas samych. I teraz, moi drodzy, podczas tegorocznych misji Prosić będziemy o to, aby takich ludzi nigdy nie zabrakło. Jak wygląda kondycja współczesnego świata? Bardzo trafnie określiła to Edyta Geppert w jednej ze swoich pięknych piosenek noszących tytuł Zamiast. Posłuchajcie. Ty, panie, tyle czasu masz. Mieszkanie w chmurach i w błękicie. A ja na głowie mnóstwo spraw i na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. I czemu mnie do niebios bram prowadzisz korytarzem krętym i czemu wciąż doświadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić świętym. Lecz póki co w zamęcie trwam, liczę na palcach lata szare i czasem tylko przemknie myśl. Chyba nie jestem tu za karę. Czasem czuję się jak mrówka, gdy czyjś but tratuje jej mrowisko. Najpierw mi dałeś wiarę w cud, a potem odebrałeś wszystko. Nie chcę się skarżyć na swój los. Nie proszę więcej, niż dać możesz. I tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, Boże. Życie nie jest łatwe, moi drodzy. Myślę, że nie jeden już raz przekonałeś się o tym, że czasem do poduchy to łzy płyną, że czasem, gdy siedzę wieczorem przed lustrem, czy też uklęknę na kolana w pokornej modlitwie, to smutno mi, Boże, bo smutnym jest ten świat, a nawet i z tego powodu, że za dużo w nim tych biblijnych zbójców, ludzi, którzy na drugich rękę podnoszą, ludzi, którzy zagarniają strasznie dla siebie, ludzi, którzy strasznie w codziennym życiu się rozpychają. W naszej głowie wojna, myśli niespokojnych i bardzo trudnych. Moi kochani, dzisiaj szatan się panoszy na wszelkie sposoby i ma taki cel, sprzedać siebie w ładnym opakowaniu, człowieka osaczyć, a potem bawić się nim w nieskończoność. Iluż ludzi wpadło dzisiaj w szpony złego ducha. I nie bez powodu, moi drodzy, powiedziałem na początku tego spotkania z Bożym Słowem, że rano nie zabrakło ludzi chorych fizycznie, ale brakuje w tej świątyni często ludzi schorowanych na duchu. Tych, którzy przychodzą do Jezusa po orzeźwienie, a może inaczej przyjść do Niego powinni, a ich tutaj nie ma. Prośmy zatem w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, aby Pan takim zagubionym owcom swoje miłosierdzie okazał. Moi kochani, pytajmy się, co dobrego mamy czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Niech to pytanie nie schodzi z naszych ust, a przede wszystkim niech będzie pytaniem mojego i Twojego serca. I podczas tej pierwszej konferencji chciałbym razem z Wami porozważać o dwóch ważnych filarach, bez których nasze chrześcijaństwo nie ma sensu. O wierności i o odpowiedzialności. O wierności Bogu, krzyżowi i Ewangelii. Bo tak zawsze o nas mówiono, że Polak jest wierny Bogu, miły jest mu krzyż, a Ewangelia w sercu i na ustach. Chciałbym też porozważać z Wami o darze odpowiedzialności za swoje życie, życie drugiego człowieka i życie wspólnoty, w której żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Wierność Bogu. Bardzo często, moi drodzy, mówi się o trzech stopniach trudności w chrześcijańskim życiu. Bo mówią tak, łatwo wierzyć w Boga, Bogu trudniej. Łatwo wierzyć w Chrystusa, ale Chrystusowi to już nie zawsze. Łatwo mówić wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Dzisiaj to będziecie mówić, a tak na co dzień nauka Kościoła często nas odstrasza i często ją wyśmiewamy, a nawet mówimy o niej bardzo, a to bardzo kpiąco. Mówiłem rano do schorowanych sióstr i braci z waszej wspólnoty parafialnej, że nigdy nie spotkałem człowieka, który by żałował tego, że wierzy. Ale spotkałem mnóstwo osób, które w godzinę swej śmierci mówiły o wielkim żalu z tego powodu, że wiara nie stała się ich drugim imieniem. Mówię to na podstawie krótkiego, co prawda, ale pięknego doświadczenia pracy i posługi w szpitalu. Nigdy nie zapomnę pewnego spotkania ze staruszkiem, któremu przez 2 tygodnie udzielałem komunię świętą. Po 2 tygodniach ten człowiek odszedł do Pana, ale kiedy podawałem mu ciało Chrystusa, a później błogosławiłem, on wyśpiewywał swoim życiem i swoim umieraniem najradośniejsze magnifikat. Wiecie, jaki to cudowny widok umierającego człowieka z uśmiechem na ustach? Ja nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że tak może umierać tylko ten, który z Panem Bogiem przemierzył życie, który, można by rzec, trzymał go przez całe swoje życie za rękę. Ale nigdy też nie zapomnę przerażonych oczu 30-letniego mężczyzny, który zawsze Bogu się sprzeciwiał, który nie zrobił w życiu nic, aby do Boga się zbliżyć. A kiedy po spowiedzi na kilka dni przed śmiercią uśmiechnął się przez chwilę, to zaraz wróciły wyrzuty sumienia i pełne dramatu wołanie: czy Bóg mi to wszystko przebaczy? On nie umierał w spokoju. On umierał z oczami pełnymi przerażenia. Daj Boże, że i ufności w Jego miłosierdzie. Pierwsza wskazówka dla ciebie, siostro i bracie: bądź wierny Bogu, a w tej wierności nieustannie wzrastaj. Nawet w chwilach trudnych, kiedy w twoim życiu się coś złego będzie działo, w życiu twych najbliższych, kiedy będziesz i w kościele widział nie ciało Chrystusa, ale kulejącą wspólnotę, niech to nigdy od wiary w Boga cię nie odwiedzie. Wierność krzyżowi. Nigdy nie zapomnę, moi drodzy, tego obrazu, który towarzyszył Polsce w 2010 roku. Niektórzy mówią, że smoleńskiej tragedii mają podziurki w nosie. Wcale o niej nie będę mówił, ale o tym, co się działo na krakowskim przedmieściu w dniu żałoby narodowej, a może inaczej w dniach żałoby narodowej. Nigdy nie zapomnę tych ludzi, którzy tak bardzo perfidnie w te dni profanowali krzyż. Pamiętam obraz krzyża z puszek po piwie firmy Lech, po którym młodzi ludzie pijani sikali i pluli, ośmieszając tym samym najpiękniejszy ze znaków chrześcijaństwa, ale też i świętej pamięci tragicznie zmarłego prezydenta Rzeczpospolitej. Nigdy nie zapomnę, moi drodzy, tych ludzi, którzy trzymali w ręku krzyże, nie po to, żeby uczynić z niego znak zwycięstwa, ale znak pogardy i znak hańby. Pewnie i u was w Rymanowie śpiewają od czasu do czasu tą pieśń: nie zdejmę krzyża z mojej ściany za żadne skarby świata, bo na nim Jezus ukochany grzeszników z niebem brata. Nie zdejmę krzyża z mego serca, nie wyrwę go z sumienia, bo krzyż szatana w niwecz kruszy, bo krzyż to znak zbawienia. A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa krzyż i ranę, która otwiera jego serce, w obronie krzyża stanę. Czy umiałbyś dzisiaj krzyż obronić? Czy może to znak dla ciebie już zupełnie obojętny i nic nie warty? Ja się czasem śmieję, jak wracam z kolędy. Teraz nie chodzę, bo już pracuję w takim miejscu, gdzie nie ma takiej możliwości, bo to nie jest parafia. Ale bardzo często z kolegami, gdy wracaliśmy z kolędy, pytałem, w ilu domach, na biurku, na stole stał krzyż na powitanie księdza z wizytą kolędową. Czasem taki brudny, zapomniany, pełen pajęczyn, a na ścianach moich, drodzy, nowoczesnych domów takie bochomazy wiszą. Kupimy je w Castoramie za 19,90 i Nowy Jork na całą ścianę. Jakby ktoś w domu zakupił taki piękny krzyż, zapewniam cię, że nawet człowiek daleki od Boga bardziej by się zachwycił tym dziełem sztuki, bo to będzie dla niewierzącego dzieło sztuki, niż obrazem kupionym w Biedronce czy w Lidlu. Moi drodzy, coraz rzadziej zdobi krzyż nasze piersi, a tak rzadko zdobi nasze serca. Jak to pięknie w jednej z piosenek śpiewaliśmy kiedyś, człowiek krzyż suchy omija obojętnie i rzadko sercem szczerym przy nim klęknie. Nigdy nie zapomnę obrazu księdza Jerzego Popiełuszki. To jest taki mój wielki, a zarazem tak bardzo cichy bohater. Na mszach za ojczyznę, które gromadziły miliony ludzi, zawsze w jednym ręku ksiądz Jerzy trzymał krzyż, a drugą ręką kreślił gest wolności. Jakby chciał powiedzieć, nie będzie tej wolności, gdy nie będzie w ręku i w sercu znaku krzyża. A śpiewaliście w Wielkim Poście tutaj nie jeden raz. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. I wreszcie, moi drodzy, po wierności Bogu i krzyżowi przychodzi wierność Ewangelii. Nie ma co dyskutować o Bogu, jak nie znam Ewangelii. Pomyśl sobie teraz, uczestniku tych świętych misyjnych dni, że gdybyś dzisiaj spotkał zupełnie nieznającego Chrystusa człowieka, co byś mu o Jezusie umiał i chciał powiedzieć? My o Jezusie mówimy w kawałach głupich, w żartach. My o Jezusie, z którego kpimy, mówimy w jakimś niestosownym kawale. Ale gdyby dotrzeć do tego najczystszego źródła, jakim są piękne karty Ewangelii, człowiek milknie. Popatrzcie na teleturnieje w telewizji. Wielu pada na pytaniach z dziedziny religijnej. Nie bez powodu żartownicy mówią o uczniach w szkole średniej czy gimnazjum, że z religii w dzienniku szóstka, a w głowie pustka. Mahatma Gandhi, fantastyczny człowiek, wielki obrońca ludzkiej wolności, pewnego dnia zapytany o Ewangelię w jednym z wywiadów, ożywił się i powiedział: znam. Wiele fragmentów Ewangelii mógłbym zacytować z pamięci. Podziwiam Jezusa, ale nigdy chrześcijaninem nie zostanę. Zapytany przez dziennikarza dlaczego, odpowiedział, bo jego uczniowie nie żyją tym, czego nauczał ich mistrz i Zbawiciel. Nie bez powodu święty Hieronim, który przetłumaczył Biblię na język łaciński, powiedział zdanie, które przetrwało do dzisiaj: nie znasz Biblii, nie znasz Jezusa. Kiedy myślę o Biblii i naszej wierności Ewangelii, przypomina mi się wyczytane kiedyś piękne opowiadanie o człowieku, który znalazł w starej rodzinnej Biblii wiele tysięcy dolarów. Pewnego dnia, gdy był jeszcze młodzieńcem, otrzymał od ciotki starą rodzinną Biblię. Ale była to Biblia bardzo duża, co więcej, żeby ją otworzyć, trzeba się było trochę natrudzić, miała takie zatrzaski, trzeba było się troszeczkę pomocować, aby one puściły. Ale pomyślał sobie tak, moja bogata ciotka dała mi jakąś starą, nic nie wartą książkę. Liczyłem na coś zupełnie innego i pełen pogardy tą Biblię gdzieś w kąt wyrzucił. Nie sięgnął po nią przez 40 lat, a żył jak dziad. Jego końcówka życia przebiegała, można by powiedzieć, w takim domu opieki społecznej. Pewnego dnia po latach przeglądał swój skromniutki dobytek i znowu trafiła w jego ręce ta stara rodzinna Biblia. Coś go tchnęło, żeby ją otworzyć. Otworzył i jakież było jego zdziwienie, gdy na pierwszej napotkanej stronie znalazł banknot dolarowy. Przerzucił kolejne strony, za każdą z nich kolejne dolary. Ciotka każdą stronicę Biblii przełożyła dolarami. Chciała tylko jednego, żeby ją otworzył i cieszył się odrobiną bogactwa. Ja nie chcę w tym miejscu powiedzieć, że jak do domu wrócimy, to nam z Biblii będą dolary lecieć. Ale chcę was przekonać co do tego, że w Biblii znajdziecie skarb o wiele piękniejszy i cenniejszy, aniżeli sowity nawet majątek, bo tutaj znajdziesz klucz do nieba. I wreszcie, moi drodzy, pamiętam wyczytaną kiedyś książkę Romana Brandstettera pod tytułem Krąg biblijny, gdzie jeden z rozdziałów nosił tytuł Lament nieczytanej Biblii. Moi drodzy, jak masz w domu Biblię, a jej nie czytasz, to ona będzie kiedyś świadkiem przeciwko tobie. Bo Biblia powie, po co mnie kupiłeś, człowieku, za niemałe pieniądze, a potem położyłeś mnie na półce w swoim domu, a towarzyszem mego życia stał się tylko proch i kurz. I przez całe życie leżałam i nikt mnie nie otworzył. I nikt mnie nie czytał. Jak umrzesz i będą pakować twój dobytek, powiedzą, o, to był wierzący człowiek, miał Biblię. I co z tego, skoro jej nie czytał? Wierność Ewangelii to trudne zadanie, ale zadanie dla mnie i dla ciebie, aby osiągnąć życie wieczne. I wreszcie, moi drodzy, trzy wskazówki dotyczące odpowiedzialności. Odpowiedzialność za siebie. My dzisiaj powielamy takie szatańskie wołanie. Ja robię tak, bo inni też tak robią. Albo jeszcze bardziej szatańskie. Lepiej zgrzeszyć i żałować, niż żałować, że się nie zgrzeszyło. O, popatrzcie się, jak to pięknie. Zły duch podpowiada człowiekowi, jak w bagno grzechu wepchać się i w nim siedzieć. Odpowiedzialność za siebie to pytanie, co ja robię ze swoim życiem? Jaki był ten dzień? Pytaj dzisiaj, co darował, co wziął? Czy mnie wyniósł pod niebo, czy zrzucił na dno? Jaki był ten dzień? Czy coś zmienił, czy nie? Czy był tylko nadzieją na dobre i złe? Moi drodzy, odpowiedzialność za siebie to bardzo trudna sprawa. Wczoraj wracałem z młodzieżą z wycieczki do Zakopanego. To było jak Przełęcz Ocalonych w filmie, moi drodzy. W zwałach śniegu wędrowaliśmy na halę gąsienicową, ale podczas tej wędrówki trudnej przez las i poprzez masy śniegu, ksiądz, z którym razem też byłem jako opiekun na tej wycieczce, zacytował taką piosenkę zespołu Lux Torpeda. To taki chrześcijański zespół, taka mocna muzyka. I oni śpiewają na jednej ze swoich płyt taki piękny utwór pod tytułem Wilki 2. Jak to moi drodzy Indianie opowiadali o życiu człowieka, a pewien szaman takie opowiadanie piękne przekazał. Mówi, że w każdym z nas mieszkają dwa wilki. Wilk biały i dobry i wilk czarny i zły. I te dwa wilki ciągle ze sobą walczą. Który zwycięży? Cisza? A szaman po chwili odpowiada, ten, którego karmisz. Moi drodzy, czym będę siebie karmił w życiu, którego wilka, to będę miał albo niebo, albo życie bez Pana Boga. Odpowiedzialność za innych chciałbym zobrazować dwoma krótkimi opowiadaniami. Pierwszy o Karolu. Dzisiaj to lekarz, poważany i szanowany, ale jego młodość nie była taka kwiecista. Wychowywał się bez taty. I moi drodzy, to dziecko tak przeżywało brak ojca, że całą nienawiść skierował przeciwko matce. Mama załamywała ręce, bo taki łobuz był z niego. Nawet miał wyrok w zawiasach. Ale moi drodzy, najbardziej mamę bolało to, że wychodził z domu bez pytania i czasem na noc nie wracał. Pewnego poranka, już bo świtało, zakradał się cichutko do domu, idąc korytarzem, o coś się potknął. Przerażony zobaczył, że na ziemi leży jego mama. Przerażony krzyknął. Mama jednak zerwała się. Ten ją zaczął szarpać. Co ci jest, mamo? A ta powiedziała do niego takie zdanie. Popatrz się tutaj na ścianę. Tutaj krzyż wisi. Jak ty wychodzisz z domu, ja się kładę krzyżem przed tym krzyżem, który wisi na ścianie i modlę się o to, żeby ci się nic złego nie stało. Jakby dostał w twarz, rozpłakał się, przytulił do mamy i tak cicho szepnął jej na ucho, mamusiu, obiecuję, że się poprawię. Cię z lekarzem o bardzo ludzkim i pięknym obliczu, który nigdy człowiekiem nie pogardzi, znajdzie zawsze czas. Wiele spraw lekarskich załatwia bezinteresownie. A kiedy jakaś starsza babcia przyjdzie i usiądzie w gabinecie, to zawsze patrzy na ten krzyż, który na biurku postawił, zajmuje ważne miejsce. Jak jakaś ciekawska babcia zapyta, a co ten krzyż tam robi, to jest krzyż, który uratował mi życie. I pokazał mi też najbardziej odpowiedzialną kobietę na świecie, którą jest moja mama. I taki Maciek, który ojca nie słuchał, gardził tatą, przeklinał go na każdym kroku. Pewnego dnia, gdy już lody topniały, zakomunikował w domu, że idzie na łyżwy na pobliskie jezioro. Tata mówi, nie idź, lód topnieje, ty nie będziesz mi rozkazywał. Poszedł, a po chwili słychać było przerażające słowo ratunku. Tata, chociaż miał chore serce, nie wahał się przez moment. Rzucił się synowi na ratunek. Maćkowi nic się nie stało. Tato kilka tygodni o życie walczył w szpitalu. Ale Maciek też do dzisiaj powtarza, nie mogę zawieść taty, który dla mnie ryzykował życie. Moi drodzy, nie możemy zawieść tego, który dla nas nie tylko życie ryzykował, ale to życie za nas oddał. I wreszcie, moi drodzy, odpowiedzialność za innych. Nie lubię słowa kategoria, ale jak patrzymy na ludzi, to moglibyśmy ich w takich dwóch szeregach postawić. Spotykamy na co dzień ludzi, którym się chce i spotykamy ludzi, którzy tylko muszą. Jak na parafii spotkam księdza proboszcza, wikariusza, który tylko musi, to po krótkim okresie czasu wiemy, że nie mamy z kim rozmawiać. Jak spotkamy kogoś, kto bardzo chce, to góry możemy przenosić. Jak wyjdziesz za mąż za człowieka, który tylko musi, to nawet 50 lat twojego małżeńskiego życia będzie jedną wielką nudą i doświadczeniem bezwartościowego związku. Jak spotkasz męża, który bardzo chce, to twoje życie będzie najcudowniejszą i najpiękniejszą przygodą. I odwrotnie, spotkasz żonę, która chce, która musi, to jest bardzo, to bardzo wielka różnica. Moi drodzy, w Sanoku, gdzie pracuję od 11 lat niezmiennie, zastąpiłem księdza Tomasza kiedyś, 11 lat temu, na parafii Sanogolchowce. Tam się ostałem dosyć krótko, ale jakoś po tym Sanoku się błąkam. To, moi drodzy, w Sanoku jest taki pan, który niezmiennie od kilkudziesięciu lat przychodzi w jeden dzień tygodnia do kwiaciarni, kupuje kwiatuszek i niesie go swojej żonie. A tam kobiety, co tam w tej kwiaciarni pracują, zawsze płaczą, bo mówią, że od swojego chłopa to kwiatka nie dostała ani nawet życzliwego słowa od kilkudziesięciu lat. Moi drodzy, odpowiedzialność za innych ludzi, za wspólnotę, to jest niesamowicie ważna sprawa. Jak będziecie wspólnotą, która chce, to, moi drodzy, wy tą parafię do nieba zaniesiecie. Jak będziecie wspólnotą, która tylko musi, to przeżyjecie, ale może kiedyś powiecie, co to za życie. Chciejcie bardzo zmieniać siebie, drugiego człowieka i wspólnotę, w której przychodzi wam żyć. Z dzisiejszą Ewangelią jest związana piosenka, którą zakończę. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Jezu zmartwychwstały ze znakami męki. Ty jesteś z nami, Panie, poślij do nas ducha. Jezu nasz i Boże, ulecz nasze życie. Ulecz nasze życie i uczyń nas wiernymi i odpowiedzialnymi. I tymi, którym bardzo, a to bardzo się chce. Amen.